Pozwolą Państwo, że serdecznie Państwa przywitam na 8. finale turnieju debat historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Warszawa. Myślę, że też przede wszystkim ogromne, wielkie brawa należą się drużynom, które zasiadają po mojej prawicy oraz lewicy. Drużyny, które tak na dobrą sprawę, żeby znaleźć się tutaj dzisiaj z nami, dokładnie w tej sali, w pierwszej kolejności musiały zwyciężyć w turniejach regionalnych, gdzie też musiały przejść oczywiście fazę grupową, półfinały oraz finały, a następnie w dniu wczorajszym zwyciężyć w swoich grupach w fazie grupowej, no i rzecz jasna w dniu dzisiejszym pokonać ćwierćfinał, półfinał, tylko po to, żeby właśnie teraz znaleźć się na tej sali. Także również ogromnie wielkie brawa. Myślę, że zachwyt większości z nas się teraz znajduje, ponieważ znajdujemy się w sercu debat Polski i to jest taki też kluczowy moment, już tak powoli też zerkam, że chciałabym zaprosić właśnie pana ministra Krystiana Młynarka do odczytania listu do pani marszałek gospodarz dzisiejszego spotkania, więc zapraszam.
Szanowny panie prezesie, szanowni państwo dyrektorzy, przede wszystkim uczestnicy finału 8. turnieju debat historycznych. To dla mnie bardzo duża przyjemność przywitać państwa w imieniu patrona tego wydarzenia i gospodarza tego miejsca, pani marszałek Elżbiety Witek, w murach polskiego Sejmu, a znajdujemy się też w miejscu szczególnym, bo w sali kolumnowej, gdzie faktycznie na co dzień mają miejsce najważniejsze wydarzenia życia publicznego, najważniejsze wydarzenia życia politycznego, a dzisiaj gościmy bardzo zdolnych młodych ludzi, którzy już teraz wiele osiągnęli, a jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości będą czynnymi uczestnikami tego życia politycznego, czy to jako przedstawiciele świata nauki, czy jako osoby pełniące najważniejsze urzędy państwowe. Już teraz bardzo serdecznie gratuluję tego, co udało wam się osiągnąć i pozwólcie państwo, że odczytam list, który skierowała do państwa pani marszałek. Szanowni państwo. Pragnę bardzo serdecznie powitać uczestników i organizatorów finałowego etapu 8. turnieju debat historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Podobnie jak w poprzednich edycjach, również i tę objęłam swoim honorowym patronatem. Duża to dla mnie przyjemność, że mogę zwrócić się do młodzieży ze słowami uznania dla waszej szerokiej wiedzy i doskonałej umiejętności prowadzenia dyskusji. Jako absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego w szczególny sposób doceniam znaczenie debaty oksfordzkiej, nośnika wiedzy oraz kształtowania postaw społecznych. Ta forma dyskusji wymaga rzetelnej wiedzy, umiejętności tworzenia logicznej argumentacji, otwartości na relacje drugiej strony, a także szacunku dla dyskutanta i jego odmiennych poglądów. Często podczas dialogu rodzą się pomysły na nowe, wielkie, a zarazem przełomowe projekty. Jestem przekonana, że ten turniej organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej umożliwia spojrzenie na historię przez pryzmat trudnych decyzji oraz dylematów, z jakimi musiały się zmierzyć minione pokolenia. Nasza ojczyzna odrodziła się dzięki Polkom i Polakom, którzy w przełomowym momencie potrafili porozumieć się i współpracować ponad podziałami w imię nadrzędnego celu. To tylko jeden z wielu przykładów twórczej siły płynącej z jedności. Gratulując uczennicom i uczniom, którzy dostali się do finałowej fazy turnieju debat historycznych, życzę powodzenia w intelektualnych zmaganiach, nauczycielom zaś satysfakcji z osiągnięć podopiecznych. Przyjmijcie państwo również słowa wdzięczności za przygotowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu publicznym, za rozbudzanie historycznej pasji. Dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej za kontynuowanie tego jakże ważnego edukacyjnego projektu popularyzującego najnowszą historię Polski. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych, życząc wielu niezapomnianych emocji. Z poważaniem, Elżbieta Witek.
Szanowni Państwo, myślę, że troszkę tutaj jak przedmówca też rozpocznę o bardzo ważnej grupie osób, a mianowicie właśnie o pracownikach, twórcach oraz historykach, którzy tworzą dla Was, kochani uczestnicy, ten turniej. I w tym momencie właśnie chciałabym zaprosić do przekazania kilku słów naszym uczestnikom zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora habilitowanego Karola Polejewskiego.
Wielce szanowny panie ministrze, państwo dyrektorzy, nauczyciele i opiekunowie grup, które biorą udział w tej edycji turnieju debat historycznych i młodzi uczestnicy, którzy podjęliście się tego niełatwego przecież zadania, jakim było przygotowanie się do tego, aby znaleźć się dzisiaj tutaj w tym miejscu. W imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego, chciałbym wam złożyć serdeczne gratulacje, ponieważ to, co osiągnęliście już do tej pory, świadczy o tym, że historia jest waszą pasją. Historia to jest nauka o przeszłości, która pozwala zrozumieć teraźniejszość i patrzeć w przyszłość. Jednakże historia to nie tylko zbiór dat, nazwisk, to nie tylko procesy historyczne. Na końcu tej edukacji historycznej powinno pojawić się zrozumienie tego, czym jest historia. Sam będąc historykiem, przeszedłem cały ten proces od szkoły średniej do studiów, a później dalszych etapów edukacji. Rozumienie historii jest kluczowe. Historia jest ważną częścią naszego życia. Wy sami, młodzi uczniowie jeszcze, przecież jesteście dopiero na początku swojego życia, tego dorosłego. A przecież już macie za sobą jakąś historię. Historię swojego życia, historię rodzin, z których pochodzicie. Pochodzicie ze środowisk różnych, które też mają swoją historię. Zainteresowanie więc historią jest czymś dla człowieka zupełnie naturalnym od samego początku istnienia cywilizacji. Szanowni Państwo, młodzi przyjaciele, gratulując wam tego, że mogliście się znaleźć dzisiaj tutaj w sali kolumnowej, w sercu polskiego parlamentaryzmu, który cieszy się jedną z najdłuższych metryk w historii Europy. Możecie doświadczyć tej atmosfery, czym jest debata. Prawda, szacunek, zrozumienie dla argumentów przeciwnika czy tego, kto z nami dyskutuje, to podstawy funkcjonowania naszego w cywilizacji, której jesteśmy częścią. Jeszcze raz gratulując tego sukcesu, jaki już osiągnęliście, chciałbym wam życzyć w imieniu również prezesa Instytutu Pamięci Narodowej owocnej debaty finałowej. I w tej debacie, jakkolwiek ona się nie potoczy, nie będzie przegranych, ponieważ sam fakt, że możecie się ze sobą spierać, jest już nagrodą. Życzę wam owocnych obrad, celnych argumentów, powodzenia. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za te słowa i tak jak wspomniałam, projekt tworzą, organizują i od lat robią właśnie dla was, kochani uczestnicy, wszystkie osoby związane z tą organizacją, konkretnie właśnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Dlatego, żeby jeszcze troszeczkę podbić tutaj tą rangę, zaprosiłabym w tym momencie właśnie dyrektora Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, pana Adama Chlebowicza.
Szanowni Państwo, Panie Ministrze, Panie Prezesie, Szanowni opiekunowie grup i Wy, młodzi debatanci, którzy mierzycie tutaj swoje siły od wczoraj, za chwilę wielki finał przed nami. Ósma edycja, dużo doświadczeń. Wielkie podziękowania dla pani marszałek za goszczenie nas po raz kolejny tutaj w tych gościnnych progach. To rzeczywiście sztuka uczenia parlamentaryzmu, sztuka debaty, sztuka rozmowy. Z tego się bardzo cieszymy, że w tak zaszczytnym miejscu możemy się spotkać po raz kolejny. W naszej misji, którą prowadzimy w Instytucie Pamięci Narodowej, staramy się, zwłaszcza my, Biuro Edukacji Narodowej, przekazywać wam, młodym pokoleniom, naszym następcom, nie tylko informacje, nie tylko daty, nie tylko poczet królów polskich lub innych, ale staramy się w tych propozycjach, w tych ofertach, programach, które do was kierujemy, to, żebyście zdobywali wiedzę, żeby wiedza, która polega na umiejętności posługiwania się własnym umysłem, żebyście potrafili dokonywać właśnie selekcji, żeby w tym zalewie informacji, które nas wszystkich ogarniają, to nie dotyczy tylko młodych, ale każdego pokolenia, żeby umieć wybierać, żeby umieć rozmawiać, żeby umieć przedstawiać takie argumenty, które trafią do drugiej strony. Można tutaj przywołać to słynne hasło filomatów, czyli młodych ludzi sprzed 200 lat, per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd. I dzisiaj właśnie jest ten moment. Wasze trudy za chwilę zamienią się w gwiazdy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. W tym momencie tak myślę i sądzę, że w tej sali nie ma osoby, która nie zna pozycji, jaką jest książka Szermierka na słowa, ponieważ stała się niejako odpowiedzią na wiele naszych bolączek, dylematów debatanckich w tym świecie. Więc mam wielką przyjemność zaprosić w tym momencie profesora doktora habilitowanego Tomasza Dołęgowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zapraszam.
Szanowni Państwo, witam serdecznie. Tak się zostałem troszkę zawstydzony tą książką. Akurat mam ją ze sobą. Chciałem też Państwu ją pokazać, ale pewnie Państwo już o niej wiecie. Ja sam pracuję w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jestem wykładowcą kilku przedmiotów, między innymi ekonomii instytucjonalnej, ale też blisko współpracuję ze środowiskiem akademickich mistrzostw Polski debat oksfordzkich. Jestem wiceprzewodniczącym Rady Naukowej w tej organizacji. I parę słów tak chciałem powiedzieć o kilku ważnych sprawach. To znaczy, jako ekonomista instytucjonalny wypada mi powiedzieć parę słów o znaczeniu kapitału społecznego. O znaczeniu kapitału społecznego i jakości instytucji. Kapitał społeczny, czyli również zdolność do budowy relacji opartych na zaufaniu i do jakby wygrywaniu również w konkurencyjności międzynarodowej i nie tylko międzynarodowej w tym zakresie. I takim ważnym kluczem, ważnym narzędziem do budowy tego kapitału społecznego, zdaniem wielu ludzi jest również, są takie jakby dwie formy komunikacji, dialog i debata. Dialog, czyli umiejętność współpracy, umiejętność budowania relacji, również dochodzenia do prawdy, wspólnego dochodzenia do prawdy. To już nawet starożytni myśliciele o tym sporo mówili. W dialogu, jak gdyby wszyscy staramy się dojść do prawdy, osiągnąć prawdę. W wzajemnym zaufaniu i szacunku. Z drugiej strony jest debata. W debacie chodzi o to, żeby wygrać, żeby pokonać przeciwnika siłą swojej argumentacji, no i innymi walorami tejże debaty. I tak się, tak sądzę, że właśnie w ogóle w życiu publicznym, w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, ale także w normalnym życiu codziennym, te dwie wartości, właśnie dialog i debata, są szczególnie ważne i szczególnie potrzebne i powinny się uzupełniać. Potrzebna jest pewnego rodzaju ich synteza. I o potrzebie tej syntezy, poza tą książką, o której wspominaliśmy, czyli Szermierka na słowa, której jestem współredaktorem razem z gronem moich studentów ze Szkoły Głównej Handlowej, z Koła Naukowego Badania nad Konkurencyjnością i absolwentów i alumnów naszego koła. W tej książce piszemy między innymi właśnie o różnych formach debat, o dialogu, o debacie, o też innych formatach debat, nie tylko o oksfordzkich, również Lincoln Douglas, czy innych debatach bardzo, bardzo interesujących. Ale jest jeszcze drugi autor, o którym chcę dosłownie kilka zdań powiedzieć. Mianowicie ostatnio ukazała się nowa książka Jonathana Haidta. Jonathan Haidt, amerykański psycholog społeczny, on jest właśnie współautorem tej książki. I bardzo ciekawe, właściwie dwie książki napisał, jedna parę lat temu wyszła, druga dosłownie niedawno. Pierwsza to jest Prawy umysł, a druga to jest Rozpieszczony umysł. I mówi on właśnie o czym? O pewnego rodzaju problemach z debatą publiczną, również na uczelniach amerykańskich. I w środowiskach akademickich, i w środowiskach młodych ludzi, w życiu społecznym, w życiu politycznym. O potrzebie takiej właśnie debaty i dialogu, ponieważ bez tego mamy do czynienia z różnymi bardzo negatywnymi zjawiskami, z cancel culture i innymi, od których on się na przykład bardzo, bardzo odcina. I podtytuł tej książki Rozpieszczony umysł jest: jak dobre intencje i złe idee skazują pokolenie na porażkę. Jak dobre intencje i złe idee skazują pokolenie na porażkę. I to jest propozycja, którą zresztą wczoraj kupiłem, wczoraj zdążyłem ją przeczytać. Świetna książka, zachęcam Państwa też do niej. Także życząc Państwu udanej debaty, pamiętajcie i o debacie, i o dialogu. Nie wiem, czy Sokrates bardzo by popierał debaty, bo sam został przez debaciarzy skazany w jakimś sensie, ale z drugiej strony cała myśl starożytna właśnie wokół debaty i dialogu się skupiała. Także życzę Państwu owocnej debaty i owocnych również lektur w przyszłości. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za tyle pięknych słów i w tym momencie chciałabym zaprosić tak na dobrą sprawę partnera, wieloletniego partnera, który wspiera, zresztą nie pozostawia to absolutnie żadnych wątpliwości, ponieważ przez ostatnie dwa dni mieli Państwo okazję nas widzieć, więc w tym momencie zaprosiłabym właśnie prezesa Fundacji Projekty Edukacyjne, pana Janka Piosika.
Panie prezesie, panie ministrze, panie dyrektorze, szanowni państwo, szanowni debatanci. Chciałbym po pierwsze podziękować za ogromne zaufanie do idei debat historycznych, którym obdarzyły nas przez lata władze Instytutu Pamięci Narodowej za to, że 8 lat temu, a nawet więcej, bo ta przygoda zaczęła się w oddziałach, zdecydowali się Państwo na taką formułę współpracy z młodzieżą, jaką są debaty historyczne, na taką formułę edukacji historycznej, na taką formułę upowszechniania, propagowania wiedzy historycznej właśnie poprzez takie narzędzie, jakim jest debata oksfordzka. I z tej perspektywy czasu widać te ogromne i piękne owoce tego projektu. Ogromnie cieszy to, że teraz w ten projekt są zaangażowane osoby, które kiedyś siedziały na miejscach naszych dzisiejszych debatantów, że absolwenci tego projektu studiują na najlepszych krajowych i międzynarodowych uczelniach i że setki wspaniałych młodych ludzi mogły w tym projekcie brać udział i za to ogromnie dziękuję. I szanowni państwo, bo tak patrzę na naszych debatantów, którzy pewnie już odliczają sekundy do pierwszej mowy i w tym momencie chciałbym powiedzieć, że to oni są tutaj najważniejsi i dla nich to wszystko jest. I bardzo im tego zazdroszczę, że będąc w ich wieku, że będąc młodym licealistą, zakochanym w historii, czytającym pasjami książki, artykuły historyczne, takich możliwości nie miałem i nie mogłem debatować z tak zacnymi adwersarzami. Ogromnie wam tego zazdroszczę. I chciałbym podziękować za tą możliwość, którą oni mają, której ja nie miałem. I chciałbym właśnie jeszcze raz podkreślić, że dla każdego młodego człowieka niezwykle ważne są takie doświadczenia, w których on czuje się ważny, czuje się wyjątkowy, takie doświadczenia, które go niosą i uskrzydlają. Ja miałem takie doświadczenia, niestety nie miałem takich możliwości debatanckich, natomiast wiem, jak to jest bardzo ważne i tego wam życzę, żeby to doświadczenie, które wspólnie tworzymy, właśnie dawało wam wiarę we własne siły, we własne możliwości, poczucie własnej wartości. Tak, to są takie doświadczenia, które będą wam dawały skrzydła przez lata i chciałbym, żeby to doświadczenie takim doświadczeniem dla was było. Życzę wam wspaniałej debaty.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja rozpoczęłam taką anegdotą, krótką historią o tym, jaką drogę drużyny musiały pokonać, aby znaleźć się w tej sali dzisiaj, dokładnie o tej godzinie. I mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do chyba najpiękniejszej przygody, jaka istnieje w tym turnieju, a mianowicie właśnie do debaty finałowej. Nie przedłużając, oddaję głos marszałkowi dzisiejszej debaty, panu Kacprowi Barełkowskiemu. Bardzo dziękuję.
Dzień dobry. Czy mnie słychać?
Słychać.
Doskonale. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Staję się pod nieobecność pani marszałek jako marszałek gospodarzem tego miejsca. Mam nadzieję, że nie przesadzam tutaj ani trochę. Jeżeli przesadzam tylko trochę, no to myślę, że będziemy w stanie to zaakceptować. Dużo było powiedziane, będzie powiedziane jeszcze więcej. Mam nadzieję, że jeszcze mądrzej. Witamy dwie drużyny, które okazały się do tej pory najlepsze. Z tych dwóch drużyn tylko jedna będzie rzeczywiście najlepszą, czy rzeczywiście najlepszą, tego nie wiem, ale najlepszą w tej debacie i w tym turnieju. Tego życzymy, ja osobiście życzę i myślę wszyscy zgromadzeni na sali życzymy obu drużynom, tylko jedna się oczywiście okaże drużyną zwycięską. Był taki motyw zazdrości. Ja jako były debatant turnieju debat historycznych Instytutu Pamięci Narodowej oczywiście zazdroszczę wam okrutnie, bo nigdy się tutaj nie znalazłem. Ten motyw, mam nadzieję, będę wielokrotnie wplatał w trakcie tej debaty, ponieważ wielokrotnie będę przeszkadzał debatantom, to znaczy będę wcinał się pomiędzy wystąpienia i będę mówił rzeczy, które akurat w tamtym momencie przyjdą mi do głowy. I mimo tego, że wielokrotnie zaznaczę, że to ja tutaj na tej sali jestem jako marszałek najważniejszy, to pamiętajcie Państwo, że to ci debatanci osiągają, osiągnęli już teraz, a być może osiągną wkrótce jeszcze większy sukces. Oni są na końcu ścieżki turnieju debat historycznych, która była ścieżką wspaniałą i dobiega teraz końca, ale są na początku wspaniałej ścieżki rozwoju swoich umiejętności debatanckich, pracy w debacie publicznej i pracy z historią. I mamy nadzieję, że ta ścieżka doprowadzi ich jak najdalej, być może aż na to miejsce, gdzie ja się znajduję, a ja osiągnąłem wielki sukces w życiu, bo mam wielką przyjemność być marszałkiem tej debaty. Bardzo poproszę o brawa dla mnie. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję za docenienie. Szanowni Państwo, tymi dwoma wspaniałymi drużynami, które zmierzą się wokół tezy złamanie szyfru Enigmy przez polskich kryptologów to największy wkład Polaków w pokonanie III Rzeszy podczas II wojny światowej, są drużyny propozycji oraz opozycji. Zanim ich przedstawię, powitajmy ich brawami. Wspaniałe to drużyny. Drużyna propozycji zasiadająca po mojej prawicy to drużyna 21. Liceum Ogólnokształcącego imienia świętego Stanisława Kostki z Lublina. Drużyna propozycji występuje w składzie. Mówca pierwszy, pan Jonasz Wojtysiak. Mówca drugi, pan Mateusz Ostrowski. Mówca trzeci, pan Piotr Gadaj. I mówca czwarty, pan Szymon Szyba. Oczywiście będą walczyli z własnymi słabościami, ale też z drużyną opozycji zasiadającą po mojej po mojej lewicy, drużyną drugiego liceum ogólnokształcącego imienia generałowej Zamojskiej i Heleny Mądrzejewskiej z Poznania. Drużyna opozycji występuje w składzie. Mówczyni pierwsza, pani Julia Siudak. Mówczyni druga, pani Maria Awedyk. Mówca trzeci, pan Paweł Szelong. I mówca czwarty, pan Wojciech Rek. Na tym etapie turnieju byłoby bardzo dziwną rzeczą, gdyby którejś z drużyn nie były znane zasady debaty, ale jako że witam serdecznie zgromadzonych przed telewizorami wszystkich, którzy z debatami być może za pomocą tego nagrania się zapoznają, debaty pokrótce przedstawię. Mówcy występują w odpowiedniej kolejności. Każdy z mówców ma na swoje wystąpienie 5 minut. W trakcie tego wystąpienia najlepiej by było, gdyby mówca bronił swojej strony tezy, to znaczy był albo za nią, albo przeciw tej tezie. Każdy z mówców w trakcie swojego wystąpienia ma obowiązek przyjąć dwa pytania bądź dwie informacje, jeżeli się takowe pojawią. Bardzo proszę, aby pytania i informacje zgłaszać w sposób bardzo wyraźny i bardzo długo trzymać rękę w górze. Macie także Państwo prawo do zgłoszenia jednego jednominutowego ad vocem. To ad vocem może być zgłoszone w większości wypadków poza zgłoszeniem tego ad vocem do mówców własnej drużyny, mówców czwartych, mówców poprzedzających nas oraz możecie zgłosić ad vocem do ad vocem. Czy mimo tego, że jesteście bardzo daleko w tym turnieju, macie jakieś pytania co do zasad? Bardzo proszę. Dowolna kartka wystarczy. To znaczy, ma pan kartkę, widzę. Doskonale. Ale proszę jeszcze nie zgłaszać ad vocem. Ad vocem zgłaszamy tylko do mówców drużyny przeciwnej. Szanowni Państwo, oczywiście macie Państwo prawo, zgromadzeni na publiczności, zgromadzeni przed odbiornikami wszelakimi, oceniać tę debatę we własnym sumieniu, we własnej głowie. Natomiast o wyniku tej debaty zadecyduje znakomity, złożony z 9 osób, panel. Sędzią głównym w tym panelu jest prezes Fundacji Projekty Edukacyjne, pan Jan Piosik. W podjęciu decyzji pomogą mu wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, pan profesor Paweł Gądek. Dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, pan Adam Chlebowicz. Z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Rady Naukowej Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, pani Kinga Rogowska. Członkini zarządu Fundacji Projekty Edukacyjne, pani Julia Walczyńska. Reprezentujący Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, pan Kacper Nowina-Konopka. Z tej samej organizacji, to znaczy również z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, pan Szymon Turcza. Przewodniczący Zespołu Merytorycznego Fundacji Projekty Edukacyjne, pan Jakub Czajka. Oraz reprezentujący Fundację Projekty Edukacyjne, koordynator Poznańskiej Ligi Debat, pan Oskar Turowicz. Co prawda otrzymałem od Państwa brawa już na początku, ale nie przedstawiłem się, a poza tym bardzo mi zależy na tym, aby Państwo mi bili brawo raz jeszcze. Zatem nazywam się Kacper Barełkowski, mam bardzo dużą przyjemność, naprawdę dreszcze mnie czasami przechodzą, wielki zaszczyt i mam nadzieję odpowiedzialność, której sprostam, być marszałkiem tej debaty. Odpowiadam za wszystko, co się będzie działo na tej sali, zatem wszelkie zażalenia, prośby proszę kierować do mnie. A teraz Oddaję głos pierwszemu mówcy drużyny propozycji, prosząc go tym samym o rozpoczęcie debaty.
Wielce szanowny marszałku, wielce szanowne grono sędziowskie, szanowni oponenci. Szanowni oponenci oraz droga licznie zgromadzona publiczności. Dzisiaj debatujemy nad tezą, która brzmi: złamanie szyfru Enigmy przez polskich kryptologów to największy wkład Polaków w pokonanie III Rzeszy podczas II wojny światowej. My jako drużyna propozycji zgadzamy się z ową tezą i będziemy próbowali udowodnić, iż jest ona słuszna. Na początku przyda się wyjaśnienie kilku terminów. Otóż największy wkład Polaków w pokonanie III Rzeszy rozumiemy jako czyn Polaków, który w sposób najbardziej znaczący przyczynił się do wygrania II wojny światowej przez aliantów. To też pokonanie III Rzeszy od razu z automatu oznacza po prostu koniec II wojny światowej, data dzienna 8 maja 1945 roku. Co do samego złamania Enigmy, proces ów rozpoczął polski kryptolog i matematyk, będący jeszcze wówczas studentem, Marian Rejewski, i pierwszy raz złamał Enigmę w 1932 roku. Później zaś w 15 września 1938 roku, kiedy to sposoby szyfrowania ze strony Niemców zmieniły się i wprowadzono nowe, modyfikując tym samym. Zaczęto używać tak zwanej koncepcji Płacht-Zygalskiego, od nazwiska także właśnie wybitnego matematyka i kryptologa Henryka Zygalskiego. Obecnie owe płachty, poproszę pytanie.
Szanowny panie marszałku, pytanie, czy to, że Niemcy wielokrotnie udoskonalali Enigmę, nie oznacza, że Polacy mieli mniejszy wpływ na jej złamanie w czasie wojny? Dziękuję.
Tą kwestią zajmą się następni mówcy, także cierpliwości. Jeżeli chodzi o samą koncepcję Płacht-Zygalskiego, to oczywiście ekspozycja jednej z takich płacht obecnie znajduje się w muzeum w Bletchley Park w Wielkiej Brytanii. Teraz pokrótce przedstawię linię argumentacyjną, którą będzie się kierować cała moja drużyna. Po pierwsze, będziemy podejmować i rozwiniemy zagadnienie informacji jako prawdopodobnie najważniejszej broni podczas nowoczesnej wojny, w kontekście nowoczesnej wojny. Także podjęty będzie temat porównania wywiadu alianckiego z wywiadem niemieckim, który to nie posiadał analogicznych technologii, analogicznych do oczywiście wywiadu alianckiego. Oraz, możliwe, że to najważniejsze, wykażemy przewagę informacji nad działaniami stricte wojskowymi w kontekście konkretnie II wojny światowej, bowiem działania stricte wojskowe są jedynie czynnym wykonaniem rzeczonych informacji, które są o wiele ważniejsze, co postaramy się oczywiście wykazać. I to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za użyczenie mi głosu.
Bardzo panu dziękuję i gratuluję mowy. Pomiędzy wystąpieniami mówców konieczne są krótkie przerwy. W trakcie tych krótkich przerw sędziowie kończą notować notatki, spisywać mowy oraz myśli, a także uzupełniać karty, ponieważ mowy mówców oceniane są w systemie punktowym. Nie będę Państwu opowiadał o tym systemie punktowym, ale zapewniam Państwa, że o wielu rzeczach jeszcze w toku tej debaty będę pomiędzy wystąpieniami mówił. Teraz mój czas się skończył, ponieważ nadchodzi czas pierwszej mówczyni drużyny opozycji. Czy jest Pani gotowa? Oddaję Pani głos.
Szanowny Panie Marszałku, drogi panelu sędziowski, oponenci i kochana tak licznie zgromadzona dziś publiczności. Aby dobrze wejść w tę debatę, zacznijmy sobie od definicji największego wkładu. Będzie to dla nas działanie, które w sposób najbardziej znaczący uderzyło w III Rzeszę i osłabiło jej pozycję na froncie. Dodatkowo będzie to również umożliwienie pokonania Niemiec przy współpracy z aliantami. I pragnę tutaj zaznaczyć, że służby militarne są najbardziej bezpośrednim działaniem, które uderzy w III Rzeszę. Bo to właśnie waleczność Polaków i fakt, że nie poddali się od razu, walczyli o tą swoją niepodległość, utrudniała sprawę III Rzeszy, która ciągle musiała kontrolować i zwalczać te ruchy niepodległościowe Polaków. Dodatkowo, Polacy byli dużą pomocą dla aliantów. To była czwarta najliczniejsza armia w Europie i każda dodatkowa siła i pomoc na froncie powodowała, że to ostatecznie alianci mieli przewagę nad III Rzeszą. Ale co tak naprawdę było potrzebne do pokonania III Rzeszy? Trzeba pamiętać, że II wojna światowa była wojną wyjątkowo wykańczającą, ponieważ była wojną totalną. Dlatego ważne w czasie jej trwania była szybkość i element zaskoczenia oraz kapitał ludzki, w tym przewaga militarna. A teraz przejdźmy do kontekstu historycznego. Czym była Enigma? To była niemiecka maszyna szyfrująca i pierwsza taka została skonstruowana w 1919 roku przez holenderskiego wynalazcę Hugo Kocha, który w latach 20. XX wieku przekazał patent na Enigmę Niemcom. I w 1926 roku Enigma została przystosowana do użytku wojskowego, więc armia niemiecka ma teraz ponad 150 maszyn w różnych konfiguracjach i o różnym stopniu skomplikowania. Oni szyfrowali klucze wiadomości, podwójnie zmieniając je dwa razy dziennie. A jak z Enigmą działali Polacy? Członkami zespołu był Marian Rejewski, Henryk Zygalski, Jerzy Różycki i Maksymilian Ciężki. Działali oni w biurze szyfrów, które właśnie zajmowało się kryptografią w latach 1918-1945. Ale nad złamaniem szyfru Enigmy działał także brytyjski zespół Bletchley Park, który był posiadłością w Anglii, oddaloną około 80 km od Londynu i oni później, to do tego przejdę później, jak oni się też do tego przyczynili. Ale wróćmy sobie do 31 grudnia 1932 roku. Wtedy właśnie polski zespół dokonał pierwszego złamania kodu Enigmy. Udało im się odszyfrować tę pierwszą depeszę i od tego momentu Polacy mogli odbierać tę ściśle tajną niemiecką korespondencję wojskową. Jednak nie było to takie łatwe, przez to, że Niemcy ciągle zmieniali ten sposób szyfrowania i z czasem odszyfrowanie depeszy z Enigmy wymagało dużych mocy obliczeniowych. W tym celu polski zespół skonstruował specjalne maszyny zwane bombami Rejewskiego. Jednak pod koniec 1938 roku Niemcy wprowadzili dodatkowe dwa wirniki, przez co Polacy potrzebowaliby około 60 tych bomb, ale nie mieli już na to pieniędzy. Polska nie miała środków na dokończenie i ulepszenie tych maszyn rozszyfrujących. Biuro szyfrów po prostu nie mogło już unieść kosztów wykonania koniecznych bomb i płacht, a Niemcy zdążyli już na tyle skomplikować ten mechanizm działania maszyny, że wymagało tej kontynuacji prac przez brytyjskich kryptologów. Czyli wnioskując, doszło do stagnacji w pracy, w działaniach Polaków, ale Enigma wciąż ewoluuje. I właśnie dlatego wkracza tutaj pomoc Brytyjczyków. 25 lipca 1939 roku Polacy spotykają się w Pyrach z Anglikami, Francuzami i przekazują im wszystko, co wiedzą na temat szyfru. Poproszę pytanie.
Panie Marszałku, pytanie. Czy nie uważa Pani, że rozszyfrowanie Enigmy przez polskich kryptologów po raz pierwszy ustanowiło swoisty precedens i dało schemat do rozszyfrowania w późniejszych fazach wojny? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Uważam, że Polacy owszem, zaczęli pracować nad Enigmą, ale gdyby nie pomoc Brytyjczyków, Enigma nie miałaby aż takiego zastosowania i efektywności i skuteczności w trakcie trwania II wojny światowej, do czego właśnie przechodzę. Anglicy po spotkaniu w Pyrach zyskali wiedzę, którą mogli wykorzystać w kolejnym działaniu. Skonstruowali własne maszyny do deszyfracji Enigmy. bo przypominam, Polska nie miała już tych środków finansowych, które posiadała Wielka Brytania, ponieważ koncentrowała się po prostu na walczeniu o niepodległość. I w 1942 roku ośrodek Bletchley Park dzięki decyzji premiera Churchilla otrzymał fundusz na konstruowanie właśnie bomb kryptologicznych. Czyli podsumowując, dopiero ten udział Anglików przyczynił się do szybszej likwidacji niemieckiej marynarki, w tym lotnictwa i sił lądowych, a tym samym uratowania wielu ludzkich istnień. Co my Państwu będziemy dalej rozwijać na naszej drugiej mowie na podstawie dwóch argumentów. Pierwszym z nich będzie wkład Polaków w rozwiązanie enigmy, a drugim z nich będą sukcesy militarne Polski. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i gratuluję mowy. Szanowni Państwo, zdradzę Państwu teraz sekret. W klapę mam wpięty cyrkiel Korporacji Akademickiej Chrobria i wspomniany przed momentem Jerzy Różycki był jej członkiem przed wojną. Natomiast to, że życzę oczywiście jak najlepiej Jerzemu Różyckiemu i chciałbym, żeby jego dokonanie było uznane za jak najpoważniejsze, jak najdonoślejsze, nie uczyni tutaj w tej debacie ze mnie marszałka niebezstronnego. Jestem marszałkiem bezstronnym, ponieważ jestem marszałkiem profesjonalnym oraz jestem marszałkiem doskonałym. Mam nadzieję, że Państwo mają takie wrażenie do tej pory po tej debacie. Jeżeli to by się zmieniało w złą stronę, proszę dajcie mi znać, bo chciałbym takim do końca debaty pozostać. Czy drugi mówca drużyny propozycji jest gotowy? Oddaję Panu głos.
Szanowny panie marszałku, szanowny panelu sędziowski, drodzy adwersarze oraz licznie zgromadzona, kochana publiczność. Wojna to sztuka wprowadzenia wroga w błąd. Jest to cytat z książki Sztuka wojny autorstwa wybitnego chińskiego stratega Sun Tzu. Czym jest wprowadzenie wroga w błąd? Jest to wykorzystanie przeciwko wrogowi pewnej informacji w celu zdezinformowania tego wroga. A czym była Enigma? Enigma była to maszyna szyfrująca, która właśnie miała pewną informację zaszyfrować, tak żeby wróg się o niej nie dowiedział, bo ta informacja była taka ważna. I Polacy, tworząc pewną podstawę do rozszyfrowania wszystkich wersji Enigmy, do rozszyfrowania wszystkich niemieckich późniejszych kodów, tworząc właśnie tą pewną podstawę, oni najbardziej przyczynili się do pokonania, przecież było to największe osiągnięcie Polaków, do pokonania III Rzeszy podczas II wojny światowej. Dlaczego? II wojna światowa była to bardzo nowoczesna wojna. Wojna zupełnie inna od wojen toczonych wcześniej. W tej wojnie informacja liczyła się jak nigdy dotąd. Nie trzeba już było czekać tygodnie na gońców z informacją. Do tego właśnie służyły różne maszyny, telefony. I przechwycenie wrogiej informacji było rzeczą praktycznie najważniejszą dla przeciwników. I warto tutaj przywołać dwa kluczowe zwycięstwa aliantów, w których Enigma została wykorzystana do właśnie zdobycia informacji o wrogach. Po pierwsze, przywołajmy bitwę na Łuku Kurskim w 1943 roku. Bitwa ta była kluczowa dla frontu wschodniego. To właśnie po tej bitwie staje się jasne, że Hitlerowi nie uda się dostać w głąb Rosji i to Armia Czerwona przejmie inicjatywę na froncie wschodnim, co się potem okaże dla Hitlera zgubne, ponieważ Armia Czerwona dojdzie aż do Berlina. W bitwie na Łuku Kurskim, między innymi dzięki odszyfrowaniu Enigmy przez polskich kryptologów, Rosjanie dowiadują się o pozycjach i planach niemieckich wojsk, co skutkuje tym, że są w stanie przygotować się lepiej do tej bitwy, a w konsekwencji przyczynia się to bardzo, w sposób bardzo znaczący do wygrania przez nich tej właśnie bitwy. Natomiast nie mniej ważną bitwą stoczoną podczas II wojny światowej pomiędzy aliantami a III Rzeszą jest lądowanie w Normandii. To właśnie dzięki Enigmie alianci wiedzieli, w jaki sposób rozmieszczone są wojska niemieckie, tysiące żołnierzy, tysiące fortyfikacji wału północnoatlantyckiego i wiedzieli, w którym miejscu te fortyfikacje są najlżejsze i w którym miejscu zaatakować. Takiej wiedzy nie miały wojska niemieckie. Wywiad niemiecki nie opierał się na łamaniu szyfrów, opierał się na wywiadzie w sensie na przykład lotniczym. I tutaj warto przywołać właśnie, dlaczego to złamanie enigmy było dużo lepsze, dlaczego było takie ważne. Ponieważ alianci wiedzieli, gdzie atakować, a Hitler ze swoimi starszymi, ze swoimi gorszymi metodami wywiadu nie mógł przewidywać ruchów aliantów, czego dowodem jest operacja Fortitude, operacja ze strony alianckiej, która polegała na stworzeniu fikcyjnej armii, gumowych czołgów, aktorów poprzebieranych za żołnierzy, by udawać, że desant, planowany desant od zachodu ma nadejść w Pas-de-Calais, by tam Hitler umieścił swoje najlepsze oddziały, by tam najciężej się ufortyfikował, by właśnie miał nadzieję, że nie uda się aliantom otworzyć drugiego frontu na zachodzie. Jak wiemy, dzięki właśnie odszyfrowaniu przez Polaków enigmy uderzyli w dobrym miejscu, stworzyli drugi front i stało się coś, co dla Niemiec było rzeczą najgorszą, czyli tak zwany koszmar koalicji, wojna na dwa fronty, która okazała się dla nich zgólna. Poproszę pytanie.
Szanowny panie marszałku, czy biorąc pod uwagę charakter totalny II wojny światowej, to jednak przetrwanie wojny na wyczerpanie nie liczyło się najbardziej? Dziękuję.
Niekoniecznie, ponieważ wojna to nie tylko ludzie, to nie tylko jednostki, to nie tylko żołnierze. Żołnierze wykonują rozkazy. A czym są rozkazy? Rozkazy to informacja. Informacja, którą dzięki enigmie alianci mogli rozszyfrowywać i wykorzystywać ją przeciwko wrogowi. Poproszę jeszcze drugie pytanie zadane wcześniej.
Szanowny panie marszałku, pytanie, czy strona propozycji nie uważa, że gdyby pod Kurskiem nie było już wystarczającej liczby żołnierzy, informacja na niewiele by się zdała? Dziękuję.
Jeszcze raz powtarzam, żołnierze wykonują informacje. Informacja jest rzeczą na wojnie takiej nowoczesnej najcenniejszą. To właśnie informacja, z rozkazami się wygrywa wojnę. Oczywiście żołnierze te rozkazy wykonują, ale to rozkazy są w wojnie najważniejsze. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję i gratuluję mowy. Szanowni Państwo zgromadzeni na publiczności, mam ogromną prośbę, aby zachować absolutną ciszę, bo najmniejsze rozproszenie może okazać się tym rozproszeniem, które wpłynie jakoś na wynik debaty. Absolutna cisza jest niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia debaty. Wysłuchajmy w niej mówców. Pamiętajmy proszę, że właściwie w chwili obecnej jestem jedynym marszałkiem na terenie Sejmu, i być może nie mam w tym racji, ale to może oznaczać, że Straż Marszałkowska właśnie mnie podlega w tym momencie. W związku z tym mam też możliwość poprosić o usunięcie przeszkadzających osób z sali. Nie chcemy tego, ja tego nie chcę, Państwo tego nie chcecie. Zachowajmy więc ciszę. I w tej ciszy wysłuchajmy drugiej mówczyni drużyny opozycji. Oddaję Pani głos.
Szanowny panie marszałku, drodzy oponenci, wielmożny panelu sędziowski i kochana, licznie zgromadzona publiczności. Naszym pierwszym argumentem będzie wkład Polaków w rozszyfrowanie enigmy, ponieważ nie debatujemy tutaj o samym znaczeniu enigmy, tylko znaczeniu Polaków podczas II wojny światowej. Więc na samym początku warto zaznaczyć, że rozszyfrowanie pierwszych wersji enigmy w 1932 roku jeszcze nie było najważniejsze, bo tak jak podaje nam przykłady druga strona, najbardziej w pokonaniu III Rzeszy liczyło się samo wykorzystanie taktyczne enigmy, które nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc brytyjska. Polacy, owszem, zapoczątkowali rozszyfrowanie enigmy, jednak w którymś momencie nie byli dalej w stanie kontynuować swoich działań. A więc w tym 1932 roku udało nam się rozszyfrować te najprostsze wersje enigmy, które w przyszłości cały czas się zmieniały. To nie była ta sama enigma, z której Niemcy korzystali podczas II wojny światowej. I de facto, faktyczne wykorzystanie taktyczne enigmy było możliwe z rokiem 1942 i maszyną Alana Turinga. Warto o to zaznaczyć, że wkład Polaków, oczywiście oni byli tym początkiem, ale bez pomocy brytyjskiej by się nie liczył, ponieważ nie mieliśmy środków, aby to dobrze wykorzystać. Poproszę o pytanie.
Panie marszałku, pytanie. Czy gdyby nie ta baza stworzona przez polskich kryptologów, to Alan Turing w 1942 roku stworzyłby swoją maszynę do rozszyfrowywania enigmy? Dziękuję.
Prawdopodobnie tak. Nie wiadomo, czy w tym samym czasie, ale alianci również pracowali na rozszyfrowaniu enigmy. Nie byli to tylko Polacy, warto to zaznaczyć. A więc, gdyby więc polscy kryptolodzy sami z siebie nie byli w stanie sprawić, aby Enigmę można było wykorzystać do faktycznej militarnej przewagi, o której dzisiaj debatujemy, czyli o ostatecznym pokonaniu Rzeszy. O tym wszystkim zadecydowały oczywiście sukcesy militarne. Tak jak już zostało to podkreślone przez nas na pytaniu i na mowie pierwszej, warto pamiętać o charakterze II wojny światowej. Była to wojna totalna, więc żeby wygrać z III Rzeszą, państwa alianckie, w tym oczywiście Polska, musiały wytrzymać i nie dać się pokonać w wojnie de facto na wytrzymanie. I dlatego bardzo ważne są działania Polaków i bardzo ważny jest każdy opór militarny i każda siła, która wspomaga aliantów w tej wojnie na wyczerpanie. Dlatego będę mówiła o działaniach militarnych wewnętrznych, ale także zewnętrznych. Chciałabym podkreślić, w działaniach wewnętrznych Polacy nigdy się nie poddali. Polacy nigdy nie poddali się Hitlerowi i walczyli w kampanii wrześniowej przez ponad miesiąc, co dało aliantom czas, co przyczyniło się w momentach kluczowych II wojny światowej, na przykład w momencie bitwy o Anglii. I Polacy cały czas stawiali opór Niemcom, przeprowadzali akcje dywersyjne, a także udzielali pomocy Żydom. Warto zauważyć taką działalność jak Związek Odwetu, który psuł lokomotywy, powodował wiele wykoleń i dzięki temu Hitler nigdy nie miał do bezpiecznej pozycji w Polsce i cały czas musiał się z Polakami w jakiś sposób zmierzyć. Poproszę o pytanie.
Panie marszałku, pytanie. W jaki sposób pomaganie Żydom przyczyniło się, było największym wkładem w pokonaniu III Rzeszy podczas II wojny światowej?
To nie jest nasz argument. Naszym argumentem są sukcesy militarne. Takie działania podejmowały takie organizacje jak Wachlarz, 303, KEDY czy Bariera. I nie zapominajmy o tym, że Polacy w 1944 roku podejmują też heroiczną próbę odzyskania Warszawy. A więc cały czas stawiamy opór, cały czas powodujemy, że Hitler traci zasoby i co jest niezwykle ważne podczas wojny totalnej i wojny na przetrwanie. Przechodzę do wkładu militarnego zewnętrznego. Polacy brali udział w przełomowych momentach II wojny światowej. Przełomowych momentach, które zadecydowały faktycznie o zwycięstwie aliantów, a nie III Rzeszy. Warto przypomnieć wpływ Polaków na bitwę o Anglię. Była to bitwa, która pozwoliła utrzymać niepodległość Wielkiej Brytanii, ale także, zaznaczmy, zatrzymała wygrany pochód Niemców. Był to moment przełomowy, który powiększył morale aliantów i przyczynił się do lepszej organizacji. Polacy walczyli także podczas bitwy o Monte Cassino i odegrali bardzo ważny wpływ podczas kampanii włoskiej. I każda siła Polaków, każdy ich wysiłek włożony na froncie wewnętrznym, ale także zewnętrznym, przyczynił się do tego, że ostatecznie, że alianci mieli więcej siły, żeby wytrzymać, więcej siły, żeby przetrzymać w trakcie wojny totalnej. I to jest niezwykle ważne ze względu na ten właśnie charakter. A więc Polacy przyczynili się najbardziej w tych sukcesach militarnych. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i gratuluję mowy. Szanowni Państwo, w niektórych formatach debatanckich mowa jest o pierwszych stołach i drugich stołach w ramach zespołu. My zakończyliśmy debatę właśnie na pierwszych stołach. Co ciekawe, tutaj właśnie ten układ, w którym siedzą drużyny, pozwala nam powiedzieć, że przechodzimy do drugich stołów, ponieważ każda z drużyn siedzi przy dwóch stołach, zatem na debatę składają się cztery stoły. A skoro tak jest, to myślę, że możemy w tym momencie brawami podziękować za wysiłek pierwszym stołom, powitać drugie stoły. Bo właściwie czemu mielibyśmy tego nie zrobić? Przypominam też drużynom, że mowy trzecie są ostatnimi mowami, do których możecie zgłaszać ad vocem. Zachęcam do tej możliwości, do skorzystania z tej możliwości, bo bardzo ad vocem lubię i sędziowie myślę również. Oddaję głos trzeciemu mówcy drużyny propozycji.
Dziękuję bardzo. Szanowny panie marszałku, szanowny panelu sędziowski, drodzy adwersarze i droga publiczności. Drużyna przeciwna kurczowo trzyma się pojęcia wojny na wyczerpanie. Musimy sobie jednak zadać pytanie, czy II wojna światowa cały czas i zawsze była wojną na wyczerpanie? Przykładowo kampania wrześniowa. Kampania wrześniowa nie cechowała się walkami na wyczerpanie. Kampania wrześniowa była wojną błyskawiczną. Pytanie brzmi więc, czy cała II wojna światowa też musiała być wojną na wyczerpanie? Odpowiedź brzmi nie. Wojna na wyczerpanie trwa do momentu, kiedy jedna strona osiągnie przełom. I właśnie rozszyfrowanie Enigmy, de facto rozszyfrowanie Enigmy przez Polaków w 1932 roku, które ustanowiło precedens, dało schemat i dało podwaliny do późniejszej pracy, właśnie taki przełom uzyskało. Ponieważ, drodzy Państwo, musimy pamiętać, tak odwołam teraz się do takiej ilustracji, budując dom, najpierw stawiamy fundamenty. I na tych fundamentach stawiamy dopiero kolejne części, ściany, dobudówki. Aczkolwiek te fundamenty dalej stoją i zostały przez kogoś postawione i dopiero na nich budowana jest ta praca. Drużyna przeciwna również wkroczyła w spekulacje, co by się stało, gdyby to Polacy, co by się stało, gdyby sami Brytyjczycy rozszyfrowywali Enigmę. Jakby to wyglądało wtedy, kiedy sami Brytyjczycy ją rozszyfrowali. I jak rzeczywiście polska pomoc w rozszyfrowaniu Enigmy była wyraźna, doraźna. My uważamy, iż ta pomoc, iż polski wkład był kluczowy, ponieważ to Polacy, i to jeszcze raz przypominam, de facto rozszyfrowując Enigmę po raz pierwszy, przyczynili się do późniejszego pokonania tej technologii. Wracając jednak do przełomów na froncie. To dzięki Polakom, dzięki ich kluczowemu wkładu i dzięki rozszyfrowaniu Enigmy, bitwa na Łuku Kurskim i lądowanie w Normandii, czyli dwa charakterystyczne przełomy II wojny światowej, jeden na froncie wschodnim, drugi na froncie zachodnim, które rzeczywiście przez popularną historiografię są uważane jako początek końca III Rzeszy, były możliwe. Drużyna przeciwna również wspomniała o kampanii we Włoszech. Drużyna przeciwna wspomniała o ogólnie akcjach polskich żołnierzy na wszystkich frontach II wojny światowej. Zaczynając od kampanii we Włoszech. Chciałbym jednak przypomnieć, iż kampania we Włoszech, iż lądowanie we Włoszech było jedynie możliwe właśnie przez bitwę na Łuku Kurskim i to, że Rosjanie w tej bitwie odnosili sukcesy. Ponieważ przypominam, iż samo lądowanie we Włoszech było na natarczywe prośby, a nawet błagania Józefa Stalina o otworzenie drugiego frontu w Europie. I gdyby nie to, że Rosjanie tak długo utrzymali się i związali niemieckie siły, samo lądowanie we Włoszech, przez co bitwy pod Monte Cassino, udział wojsk polskich we Włoszech, nie byłyby możliwe. Proszę pytanie.
Szanowny panie marszałku, pytanie. Najważniejsze są przełomy militarne. Jakim przełomem militarnym w II wojnie światowej jest złamanie przez Polaków Enigmy 7 lat przed wojną? Dziękuję.
Z mojej wypowiedzi wynikało, aczkolwiek to znowu powtórzę, iż jest to proces. 7 lat przed wojną złamaliśmy Enigmę. I pomimo tego, iż Wehrmacht zmieniał konfigurację, dalej polski schemat i polskie podwaliny były używane przez aliantów i na nich była bazowana cała praca, która właśnie potem, podczas II wojny światowej, miała ten kluczowy skutek. Doprowadziła do tych przełomów. Drużyna propozycji, wspominając również o innych walkach, o innych działaniach polskiej armii na frontach II wojny światowej, wspominała o przykładowo bitwie o Anglię. Bitwa o Anglię rzeczywiście, oczywiście nie możemy tutaj odjąć chwały polskim lotnikom w bitwie o Anglię. Nie możemy im umniejszać roli w tym starciu, aczkolwiek bitwa o Anglię była wysiłkiem wspólnym. Cały RAF nie był jednakże złożony tylko z Polaków, lecz latali w nim również piloci alianccy ze wszystkich krajów również okupowanych przez Niemców. Byli tam piloci brytyjscy. Więc czy możemy nazwać bitwę o Anglię największym wkładem Polaków w pokonaniu III Rzeszy? Warto też jest również porównać, a tak naprawdę zważyć wagę bitwy o Anglię, a następnie wagę lądowania w Normandii, wagę bitwy pod Łukiem Kurskim. Momenty, które rzeczywiście prowadziły do upadku, do początku końca III Rzeszy. Widziałem również drugie pytanie lub informacje od drużyny. Okej, rozumiem. W takim razie dziękuję za powierzenie mi głosu i to by było na tyle z mojej strony.
Bardzo dziękuję. Gratuluję mowy. Muszę już kończyć. Szanowni Państwo, odczekamy teraz kilka sekund w ciszy, bo jeszcze tego nie robiliśmy, a myślę, że Państwo również zasługują na odpoczynek ode mnie. I o zabranie głosu poprosimy trzeciego mówcę drużyny opozycji.
Szanowny panie marszałku, strono propozycji, sędziowie w bardzo licznym gronie i również w licznym gronie zebrana publiczności. Strona propozycji bazuje na mniej więcej jednoznacznej zależności między złamaniem Polaków przez Polaków enigmy w roku 32, a sukcesami na Uku Kurskim 12 lat później. Dlaczego to nie jest aż tak bardzo prawdziwe stwierdzenie, jak mogłoby się wydawać? Między innymi dlatego, że tak jak mówiliśmy, enigma była wielokrotnie ulepszana. Polacy stracili możliwość czytania enigmy w roku 38, w roku 38-39 i już wtedy właśnie przekazali swoje informacje Anglikom. I to jest cała praktycznie II wojna światowa, to już jest praca Alana Turinga i jego zespołu nad łamaniem kodu enigmy. I on był wielokrotnie ulepszany. Rok 41 chociażby, dodanie czwartego rotoru, czwartego wirnika, który sprawia, że nie jesteśmy w stanie czytać enigmy w ogóle. I należy też zaznaczyć, że enigma miała różne typy. Enigma wojsk lotniczych, enigma marynarki, enigma lądowa. I te wszystkie enigmy po kolei były rozpracowywane przez brytyjski wywiad. Tak więc trzeba, można to uznać, polski wkład do rozszyfrowania za pewną podstawę, ale nie jest prawdziwe stwierdzenie stawiające mniej więcej jednoznacznie działanie polskie jako przyczyna chociażby wygranej na Uku Kurskim czy D-Day. I teraz tak, i a propos do tego Uku Kurskiego się odniosę, bo to jest bardzo ciekawa historia. Pojawia się takie dobre słowo, dobre na naszej stronie słowo po stronie propozycji, że Stalin błagał o odciążenie Uku Kurskiego, otworzenie drugiego frontu. O tym my mówimy, bo II wojna światowa to była wojna na wyniszczenie. Tak więc należało przede wszystkim wytrzymać, odciążyć sojuszników przed III Rzeszą i pokonać ją właśnie na tym polu. I Polska robi to, polskie siły zbrojne robią to doskonale, bo w sumie, licząc polskie siły zbrojne na zachodzie i korpus Armii Berlinga chociażby, jest to około 300 tysięcy ludzi. To jest siła, która walczyła nie tylko w bitwie Anglii w sporym znaczeniu, ale też, prawda, Monte Cassino, operacja Market Garden i front wschodni i tak dalej. Tak więc siły polskie, które zmuszały do wycieńczenia siły niemieckie, są na tyle istotne w tej debacie, na tyle pokazują nam, jak bardzo całe zasoby niemieckie były, całe niemieckie zasoby musiały się rozpraszać na Polskę. Bo gdyby nie było tego wpływu wojskowego Polski, gdyby Polska chociażby nie prowadziła akcji dywersyjnych, niszczenia linii kolejowych na front wschodni i tak dalej, Niemcy mogliby walczyć w wojnie dłużej. Niemcy mogliby prowadzić dłużej działania zbrojne, co wiązałoby się z większą liczbą ofiar i tak dalej i gorszą sytuacją aliantów. Tak więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej zrobić właśnie po to, żeby Niemcy utrzymać w tym wytrzymać przez te 350 tysięcy ludzi. I teraz tak, jeżeli nawet powiemy, że złamanie kodu enigmy, prawda, było dziełem polskim, było dziełem w roku 32, to należy pamiętać, że ona i jakby zaszyfrowanie rosło niemal wykładniczo. Tak więc w momencie, w którym w 42 roku mamy do czynienia ze znacznie bardziej zaawansowaną enigmą, no to nie możemy powiedzieć o tym, że to jest prawda, osiągnięcie tego polskiego zespołu w 100%, nawet w dużej mierze, tylko tutaj właśnie chodzi o spory w kataliantu. Proszę o pytanie.
Panie marszałku, pytanie, czy gdyby nie to osiągnięcie polskich kryptologów w 1932, to zespół brytyjski, który poradził sobie zeszkowanie enigmy w tym sobie kraju?
I teraz uwaga, odpowiedź na to pytanie. Zależność logiczna. Jeśli Polacy nie oddaliby swoich jakby materiałów Anglikom, nie byliby w stanie na pewno wykorzystać enigmy, bo Anglicy ją rozwijali. Natomiast czy bez Polaków Anglicy by sobie dali radę? Być może, ale na pewno nie jest to niemożliwe. Tak więc w świecie, w którym Anglicy nie mają pomocy polskiej, mogli dać by sobie radę? Nie musieli, ale na pewno to nie będzie w świecie, w którym Polacy nie przekazują tego Anglikom i Anglicy to dalej wykorzystują. I mówicie o tym, że informacja jest najważniejsza w czasie wojny. Dobrze, ale czym jest ta informacja bez wykorzystania taktycznego? Co by się stało na Uku Kurskim, gdyby dzięki enigmie Sowieci dowiedzieli się, że za dwa dni tutaj i tutaj przybędzie atak. Niewiele więcej niż to, gdyby nie wiedzieli tej informacji. Mogą jedynie panikować lub przeprowadzać jakieś przyspieszone działania zbrojne. A tak, dzięki sile żołnierza i sile ludzkiej wojnie na wyniszczenie, są w stanie takie postępowania blokować, są w stanie walczyć i desantować się chociażby we Włoszech, co zresztą nie było zależne od Uku Kurskiego, oraz na przykład właśnie w operacji Market Garden. Czy było drugie pytanie? Było. To proszę odmówcy drugiego. Dobrze. W takim razie i właśnie dlatego należy zwrócić uwagę na inne osiągnięcia polskie w tej wojnie. Na to, że Polacy dzięki swojemu całemu zaangażowaniu nie poddali się, walczyli na morzu, lądzie, w powietrzu i walczyli w przełomowych momentach. Właśnie, bitwa o Anglię, czyli moment, w którym Niemcy po raz pierwszy ponieśli porażkę. Polacy mieli tam olbrzymie sukcesy, nawet kiedy Enigma nie miała zastosowania, bo jak można zareagować na informację, że 30 minut tu i tu pojawią się samoloty. Tak więc sytuacja Polski dzięki właśnie działaniom zbrojnym na tych frontach była większym ciosem dla Niemiec niż złamanie Enigmy, też nie głównie przez Polaków. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i gratuluję mowy. W trakcie pana wystąpienia podniesiona została przez trzeciego mówcę drużyny propozycji biała płachta w górę. To nie jest płachta Zygalskiego, to nie jest biała płachta czy biała flaga sygnalizująca poddanie debaty, to jest karta z napisem ad vocem. Tym samym trzeci mówca zgłosił chęć wygłoszenia jednominutowego wystąpienia i ja z wielką przyjemnością na tę minutę głos mu ponownie oddaję.
Szanowny panie marszałku, szanowny panelu sędziowski, drodzy adwersarze i droga publiczności. Z mowy trzeciego mówcy drużyny opozycji wynika, jakoby Polacy byli jedynym wojskiem, które walczyło na frontach II wojny światowej. Mówca opozycji mówi, iż Niemcy wykrwawili się na Polakach, iż Polacy tak naprawdę zatrzymali Niemców. I to właśnie, że dzięki Polakom Niemcy nie wygrali tej wojny. Aczkolwiek musimy pamiętać, iż alianci i wojska alianckie były siłami połączonymi. W wojskach alianckich służyło wiele narodów i wiele ludzi. I nie możemy przypisywać wszystkich zasług i można powiedzieć kluczowego wkładu Polakom za tak naprawdę powstrzymanie niemieckiej machiny wojennej, ponieważ była to praca, można powiedzieć kolokwialnie, zespołowa. Odwołując się znowu do wojny na wyniszczenie, o której mówiła drużyna opozycji, chcielibyśmy zauważyć, iż wojna na wyniszczenie ponownie trwa do momentu przełamania. I właśnie rozszyfrowanie Enigmy przez Polaków i następnie te informacje dały podwaliny, dały podstawy na takie przełamania na froncie, takie jak Normandia, czy właśnie bitwa na Kukurskim, które w końcu do klęski III Rzeszy doprowadziły. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jestem człowiekiem zaspokojonym. Ad vocem zgłosiła do ad vocem również drużyna opozycji. W związku z tym za sekund 5 wysłuchamy trzeciego mówcy. Może pan zaczynać.
Szanowny panie marszałku, ad vocem. Nie twierdzimy, że Polska samodzielnie pozbawiła, prawda, pokonała III Rzeszę, ale tak jak powiedziała nasza pierwsza mówczyni, też druga, to była czwarta armia Europy. W związku z czym 350 tysięcy ludzi jest jednak pewna siła, która pozwalała zatrzymać niemiecką machinę wojenną i to na wszystkich frontach, również na morzu i w powietrzu. Tak więc to jest właśnie wkład Polaków w wygranie wojny, a nie wygranie przez Polaków wojny, bo w tezie jest właśnie o wkładzie Polaków. I teraz tak, trzymacie się kluczowo pojęcia, według czego Polacy równa się rozszyfrowanie Enigmy, chociażby w 1942 roku i wojna na Kukurskim, ale bitwa na Kukurskim. Ale nie pokazujecie, nie mówicie o tym, jak bardzo różne to było już urządzenie od tego, jakie rozszyfrowali Polacy. Nie mówicie o tym, ile się zmieniło od tego czasu, jak bardzo zaawansowane to było. I naprawdę mówicie o pracy zespołowej chociażby we walce na frontach i na wyniszczenie, ale staracie się nie zaakceptować faktu, że rozszyfrowanie Enigmy to również była praca zespołowa do czasu, a potem już na pewno nie Polska. Tak więc właśnie dlatego wkładem będzie walka na frontach i wymęczenie mechanizmu niemieckiego, a nie to rozszyfrowanie Enigmy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy tym samym możliwość zgłaszania ad vocem. Wracamy do naturalnego biegu debaty i ten naturalny bieg debaty nakazuje nam debatę wkrótce zakończyć. Zostały nam wystąpienia podsumowujące, wystąpienia czwartych mówców. Pierwszym z tych czwartych mówców jest mówca czwarty drużyny propozycji. Czy jest pan gotowy? W takim razie zabiera pan głos.
Szanowny panie marszałku, szanowne jury, drodzy adwersarze oraz licznie zgromadzona publiczność. Jako mówca czwarty mam za zadanie podsumować dzisiejszą dyskusję, którą prowadziliśmy na temat. Złamanie szyfru Enigmy przez polskich kryptologów to największy wkład Polaków w pokonanie III Rzeszy podczas II wojny światowej. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, jak zdefiniowaliśmy niektóre pojęcia. Złamanie Enigmy po raz pierwszy następuje w roku 1932, kiedy to polscy kryptolodzy zaczynają nad nią pracować. Później w 1938 powstaje ogólny zamysł, ogólna technika łamania enigmy, która później zostaje przekazana Brytyjczykom, rozwijana i prowadzi do wielu sukcesów w trakcie II wojny światowej. To jest wkład, bo historia, jak wiemy, jest ciągiem przyczynowo-skutkowym. Bez jednej przyczyny nie ma kolejnej i nie ma skutku. Gdyby nie rozszyfrowanie przez Polaków enigmy, gdyby nie ogólny proces, który oni ustalili, Anglicy nie mogliby tak szybko opracować nowych sposobów łamania. To jest gdybanie, jak szybko by to zrobili, jak szybko mogliby nadrobić to, co wcześniej robili Polacy. Ale dzięki Polakom mieli już podstawy, na których mogli bazować, pracować i rozwijać swój wywiad. Wywiad, który w nowoczesnej wojnie jest bardzo ważny. Jest jedną z najważniejszych rzeczy na współczesnym, już dwudziestowiecznym polu walki. Skoro Sun Tzu tyle set lat wcześniej twierdzi, że informacja jest tak ważna, to co dopiero Churchill czy Roosevelt? Oni doskonale zdają sobie sprawę z wagi informacji. Bez informacji nie udaje się lądowanie sił brytyjskich pod Dieppe w 1942. Ale w 1944, dzięki przygotowaniu wywiadowczemu, dzięki rozszyfrowanej enigmie, alianci doskonale wiedzą, gdzie uderzyć. Gdzie stacjonują Niemcy, gdzie stacjonują niemieckie jednostki pancerne, które mogłyby w chwilę zdusić desant. Ale oni doskonale wiedzą, że w Normandii mają spokój. Tam mogą się desantować, otworzyć drugi front. Drugi front, który w przeciągu najbliższych miesięcy wyzwoli Paryż, wyzwoli Francję i żołnierze tego frontu będą ścigali się właściwie z Sowietami o to, kto pierwszy zajmie Berlin. I to jest właśnie ta waga informacji. Bo wyobraźmy sobie boksera. Boksera, który świetnie pracuje nogami, który ma świetne uderzenie. Potrafi błyskawicznie pokonać przeciwnika. Ale jest ślepy. Ma zawiązane przepaską oczy. On nawet w walce z takim kudrlawym człowiekiem jak ja mógłby sobie nie poradzić. A Polacy i to rozpoczęcie przez nich pracy nad enigmą, ten wkład w pracę, to rozsupłanie tej wstęgi na oczach, którą mogły mieć wojska alianckie, gdyby nie to. No i cóż. To by było chyba... Poproszę pytanie.
Szanowny panie marszałku, informacja, enigma to nie były jedyne działania wywiadowcze aliantów. Nie byli ślepi. Działania były lotniczy, wywiad i tak dalej. Dziękuję.
Oczywiście, że tak, ale enigma była dużo bardziej ceniona. To był dużo większy sukces wywiadowczy niż jakikolwiek inny sukces wywiadu alianckiego w trakcie wojny. I proszę, słucham pytania.
Szanowny panie marszałku, pytanie, czy adwersarz mógłby podać jakieś konkretniejsze informacje na temat tego, w jaki sposób enigma konkretnie przyczyniła się do zwycięstwa w Normandii? Dziękuję bardzo.
Tak jak mówiłem, gdyby nie materiały wywiadowcze zdobyte między innymi w dużej mierze dzięki rozszyfrowaniu enigmy, alianci nie posiadaliby takich informacji, które mogliby wykorzystać. Jako mówca czwarty, oprócz podsumowania naszych argumentów, naszych definicji, wypada także, żebym podziękował wszystkim zgromadzonym za debatę, publiczności, sędziom, panu marszałkowi oraz adwersarzom za tak wyrównaną debatę. Dziękuję bardzo.
nieubłagalnie, przede wszystkim dziękuję i gratuluję panu mowy, ale zbliżający się do nas koniec debaty napawa mnie smutkiem, no i z tego smutku chciałbym mówić trochę dłużej, bo zacząłem się zastanawiać, oczywiście bardzo uważnie pana słuchając, nie jest pan taki chuderlawy swoją drogą, jak poradziłby pan sobie w starciu oksfordzkim z takim bokserem z zawiązanymi oczami i czy rozwiązanie oczu poprawiłoby jego sytuację? Nie wiem tego, ale zobaczyłbym to starcie. Mam nadzieję, że to już za rok na turnieju debat historycznych IPN-u na 9. edycji, a 8. edycja tegoroczna w roku 2023 już prawie dobiegła końca, a ostatnią mowę tego turnieju wygłosi czwarty mówca drużyny opozycji. Oddaję panu głos.
Wielce dystyngowany panie marszałku, liczna publiczności, prawie tak samo liczny panel sędziowski i droga propozycjo. Ja swoją mowę zacznę od tego, że odniosę się do tego, jak propozycja jest pośrednia w swojej argumentacji, jak pośredni jest wpływ, jaki próbuje nam wykazać propozycja na tą tezę, bo skupmy się na przykład na tym lądowaniu w Normandii. Lądowanie w Normandii zostało ukartowane przez wywiad, że tam to był najsłabszy punkt tego frontu III Rzeszy. Otóż to też jest nie do końca prawda, bo generał Eisenhower, lądując w Normandii, w pewien sposób stawiał wszystko na jedną kartę. Wchodził wabank. Ale już nawet uznajmy, że ten wywiad miał tak ogromny udział w lądowaniu w tej Normandii. To spójrzmy na to, że informacje, które zdobywa wywiad, są tylko częściowo, co sam mówca czwarty powiedział, dostarczane przez samą Enigmę. A Enigma nawet nie została całkowicie rozszyfrowana przez Polaków. Co więcej, te informacje, które rzekomo miały pomóc w lądowaniu w Normandii, nie zostały rozszyfrowane przez Polaków. Polacy ten przełom w wojnie wykonali przed samą wojną. Słucham pytania od mówcy trzeciego.
Panie marszałku, informacja. Wszystkie duże działania wojenne, wszystkie duże operacje, nieważne jak dobrze byłyby przygotowane, są w wojnie stawiane tak naprawdę na kartę wabank.
Dziękuję za tę informację. Ja jeszcze pełną klaryfikację. Tutaj użyłem słowa przełom w stosunku do Enigmy. Chodziło o to, że mówca trzeci w swojej mowie mówił o przełomach i o tym przełomie mówił, że wojnę właśnie wygrywa się tymi przełomami, a skoro Polacy rozszyflowali Enigmę 7 lat przed wojną, to oznaczałoby, że uważacie, że przełom nastąpi, że przełom, który wygrał wojnę, że przełom, który wygrał wojnę, nastąpi przed całą wojną. No i teraz przechodząc do sedna sprawy, czyli przedstawienia osi sporu na mojej mowie. Pierwszą osią sporu jest waga tych bitew. I teraz znowu powracamy do tej pośredniości argumentów propozycji. Otóż mówią oni nam o bitwie na Łuku Kurskim, o lądowaniu w Normandii, ale tak naprawdę nie przedstawiają, nie mechanizują nam tego, w jaki sposób samo rozszyfrowanie przez Polaków Enigmy, przypominam, w okresie tym jeszcze przedwojennym wpłynęło na udział w bitwie, na udział w bitwach, które już były częścią wojny totalnej, bo tak jak drugą wojnę światową, początek II wojny światowej, możemy nie nazywać wojną totalną, to tak tą końcówkę i te bitwy, o których mówicie, to już wtedy ta wojna totalna miała miejsce i po prostu propozycja próbuje sobie zagarnąć sukcesy tych bitew jako bezpośrednie sukcesy tego, że Polacy, przypominam jeszcze raz, 7 lat przed wojną rozszyfrowali Enigmę. Nie możemy tego kredytować, bo te bitwy nie były całkowicie zależne od tego, że nawet nie całkowicie zależne od Enigmy, tylko całkowicie zależne od tego, że Polacy rozszyfrowali Enigmę. Poproszę pytanie od mówcy trzeciego.
Panie marszałku, informacja. Uważamy, iż polscy kryptolodzy przez stworzenie podstawy do rozszyfrowania Enigmy stworzyli podwaliny do tych wielkich przełomów. I to był największy polski wkład w pokonanie III Rzeszy w II wojnie światowej. Dziękuję bardzo.
Tak brzmi wasze stanowisko. Dziękuję bardzo. I teraz mówiąc o samym wykonaniu, czyli załóżmy, że ta Enigma już jest rozszyfrowana przez samych Polaków i ta informacja do wywiadu jest dostarczona, wywiad ją dostarczył do armii. To grają tutaj jeszcze dwa bardzo duże czynniki. Po pierwsze, siła ludzka, sprawność tej armii, a po drugie, taktyczne wykorzystanie tej informacji. Czyli to jest kolejny element, kolejny stopień w tej pośredniości, której propozycja nam nie mechanizuje, bo widzimy, że po pierwsze wywiad aliancki w dużej części nie był polski, a to właśnie siła ludzi, siła Polaków, którzy te rozkazy wykonywali. Przypominamy, to było 300 tysięcy osób, czwarta armia Europy. Czyli widzimy, że ta informacja niewiele byłaby warta bez po pierwsze taktycznie sprawnego wykorzystania i sprawności samej armii, w której Polacy uczestniczyli. I teraz takie bitwy jak bitwa pod Monte Cassino czy bitwa o Anglię, w której sami Polacy uczestniczyli i w dużej mierze właśnie te bitwy zwyciężali. Weźmy na przykład taką bitwę pod Monte Cassino. Bitwa pod Monte Cassino otworzyła dla aliantów front południowy. To właśnie ona pozwoliła nam na dalszą ofensywę wobec III Rzeszy. Więc podsumowując, nie możemy brać pod uwagę argumentów dotyczących na przykład tych bitew po stronie propozycji, bo po prostu duża część argumentów propozycji jest zbyt pośrednia. Propozycja nie wykazuje nam żadnych mechanizmów, w jaki sposób samo złamanie w 1932 roku przez Polaków szyfru Enigmy wpływa nam na wygranie tych bitew i wskutek wojny. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i gratuluję mowy. To już prawie koniec, ale zanim moje słowo końcowe, to chciałbym przedstawić jeszcze jedną osobę, która miała wpływ na tę debatę. Pan sekretarz Paweł Dejko, który pilnował czasu. Debatanci skazali Sokratesa, usłyszeliśmy. I to jest ogromne brzemię, ciąży mi to trochę, ale myślę, że gdyby Sokrates słuchał tej debaty, być może byłoby mu łatwiej nam, debatantom, wybaczyć, bo to była dobra debata, to był dobry turniej. Bardzo proszę, abyśmy już za moment bili debatantom brawa po raz kolejny. Jeszcze proszę nie. My będziemy bili brawa debatantom w momencie, kiedy oni tutaj przede mną sobie za tę debatę podziękują, a kiedy to już się wydarzy, sędziowie udadzą się do pokoju za mną, aby ustalić ostateczny werdykt, wynik w tej debacie. I to wszystko niech zacznie dziać się, proszę, teraz.
Mam tę wielką bądź niewielką, tak troszeczkę już od pana marszałka zaadoptowałam takie właśnie mówienie. Natomiast mam tę wielką przyjemność, że miałam właśnie przyjemność uczestniczyć w większości tych regionalnych turniejów, więc też ogromnie się cieszę, że mogę rozpocząć w taką oficjalną już galę zamknięcia tego turnieju. I kluczowym elementem zawsze na takim wydarzeniu jest nic innego, jak oczywiście taka inauguracja, nagrody i wszystko, co za tym idzie. Więc poprosiłam by trzy bardzo ważne osoby, które mi właśnie w tym procesie pomogą. Pierwszą z nich jest oczywiście pan minister Krystian Młynarek. Zapraszam serdecznie tutaj na środek. Poprosiłabym również zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora habilitowanego Karola Polejowskiego. I oczywiście dyrektora Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, pana Adama Chlebowicza. Szanowni Państwo, rozpoczniemy od trzeciego miejsca, bo przecież nie może być tak, że od razu powiemy Wam, kto wygrał, kim żebyśmy byli, gdybyśmy to zrobili. Oczywiście miejsce trzecie jest ex aequo dla dwóch drużyn. Jedna z nich już nas opuściła, ale to absolutnie nie znaczy, że nic nie dostaną. Dostaną tylko, że po prostu pocztą. Natomiast w tym momencie zaprosiłabym tutaj do nas ósme liceum ogólnokształcące w Łodzi o odebranie nagród i oczywiście wielkie brawa za zajęcie trzeciego miejsca.
Zapraszamy oczywiście wszystkie drużyny wraz z opiekunami, bo zabrakło nam tutaj pani, żeby jeszcze pogratulować.
Gratulujemy jeszcze raz 8. Liceum Ogólnokształcącemu w Łodzi. To jest naprawdę ogromny sukces zajść tak daleko w tym projekcie. Szanowni Państwo, mi naprawdę już nie pozostaje nic innego niż ogłosić, która drużyna będzie zwycięzcą tego turnieju. Pozwolę sobie bezpośrednio wskazać to pierwsze miejsce i to tę drużynę wygraną zaprosiłabym wtedy tutaj do nas na środek o odebranie tych nagród i no też myślę, że taką gloryfikację tego sukcesu. Nie przedłużając, 8. edycję finału turnieju debat historycznych Instytutu Pamięci Narodowej wygrywa 2. Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Zapraszam Was serdecznie na środek o odebranie nagród. Bardzo dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy, natomiast również wielkimi brawami trzeba i musimy nagrodzić oczywiście 21. Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, które mimo tego 2. miejsca jest niebywale ogromnymi zwycięzcami tego turnieju. Zapraszam Was na środek. Bardzo dziękujemy i oczywiście gratulujemy. Szanowni Państwo, na takich turniejach jest jeszcze jedno wyróżnienie, o którym marzy każdy mówca debat, a mianowicie właśnie nagroda za najlepsze mowy, za najlepszego mówcę turnieju. I już wiem, że ta osoba znajduje się na tej sali. I zapraszam po odebranie nagrody trzeciego mówcę drugiego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję przede wszystkim osobom, które miały przyjemność wręczyć te nagrody. Poinformuję tylko obie drużyny, że jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytania, rozwinąć być może jeszcze jakieś kwestie dotyczące tej debaty finałowej, sędziowie będą dla Was dostępni w kuluarach tej jakże pięknej sali, więc śmiało możecie do nich podejść i o pewne rzeczy jeszcze zapytać i oczywiście o to uzasadnienie werdyktu. Dla drużyn, które nie miały tej wielkiej przyjemności zasiadania tutaj, ale jednak wielką przyjemność być w tym projekcie. Pragnę tylko je poinformować, że dla Was też są przygotowane upominki, więc w momencie, kiedy już zakończymy oficjalnie to wydarzenie, bardzo proszę, byście podeszli tutaj po mojej prawicy i tam zostaną Wam one wręczone. Myślę, że na ten moment to tyle. Bardzo dziękuję za cały rok pracy i przede wszystkim za ten finał. I oficjalnie zamykam 8. edycję turnieju debat historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.